Dzień dobry Państwu. Po tej stronie Maciej Jastrzębski. Zaczniemy przegląd prasy arabskiej. I zaczynamy tym razem od agencji Al Arabiya, która podała następującą informację. Otóż jest to informacja nie byle jaka. Al-Baghdadi pojawia się na nagraniu wideo po raz pierwszy od 5 lat. Przemówienie przywódcy ISIS zostało wygłoszone na żywo przy pomocy kanałów aplikacji Telegram należących do Państwa Islamskiego. Zostało przekazane na cały świat w wideo pod tytułem W gościnie u emira wierzących. Widać Al-Baghdadiego siedzącego po turecku obok innych bojowników maskujących swoje twarze. Przywódca ISIS ma na głowie czarną chustę, jego broda posiwiała, choć zdaje się, że jej końcówki są farbowane na rudo. Długość trwania wideo to 18 minut. Długość trwania wideo, nie długość brody. Długość brody jest też dosyć imponująca. Informacja na jego początku każe twierdzić, że film został nagrany na początku kwietnia. Autentyczność tego nagrania nie została potwierdzona. W wideo Al-Baghdadi informuje, że bitwa o Al-Bahus Al-Fawqani w Syrii została zakończona, nawiązując tym samym do wypędzenia ostatnich oddziałów ISIS z Syrii, do którego doszło około miesiąca temu. Przywódca ISIS potwierdził, że wybuchy, które miały miejsce na Sri Lance 21 kwietnia w Wielką Niedzielę, są zemstą za porażkę ISIS we wspomnianej bitwie o Al-Bahus w Syrii. Doszło właśnie do tych ataków, do tej walki w Al-Bahus. Al-Baghdadi powiedział, że ISIS przeprowadziło 92 ataki w 8 państwach, mszcząc się za swoich braci poległych w Lewancie. Stany Zjednoczone oferują 25 milionów dolarów za pomoc w dotarciu do Al-Baghdadiego, dlatego zachęcam do udziału w tej obławie. Kolejny artykuł nosi tytuł Siły Wolności i Zmiany ogłaszają tak zwaną mobilizację milionów po tym, jak wojsko zgadza się na negocjacje. Wiceprzewodniczący Przejściowej Rady Wojskowej generał Mohammed Hamdan Hamidati powiedział, że Rada jest gotowa na negocjacje w celu zakończenia kryzysu w Sudanie. Generał podkreślił, że na żądanie przekazane Radzie przez delegację Sił Wolności i Zmiany nie sposób przystać i że zaprezentowane stanowiska trudno uznać za wiarygodne. Warto przypomnieć, że Przejściowa Rada Wojskowa została powołana przez ministra obrony Awada bin Aufa 11 kwietnia bieżącego roku w celu przejęcia kontroli nad krajem na czas 2 lat. Minister postanowił także rozwiązać Radę Ministrów, samorządy lokalne, rady legislacyjne i wstrzymać pracę nad konstytucją. Przenosimy się do katarskiej agencji informacyjnej Al Jazeera, która pisze o tym, że Turcja odpowiada na zdeterminowaną decyzję Waszyngtonu, aby zaklasyfikować Bractwo Muzułmańskie jako organizację terrorystyczną. Rzecznik rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju AK Parti powiedział, że wola prezydenta Donalda Trumpa, aby zaklasyfikować Bractwo Muzułmańskie jako organizację terrorystyczną, jest następstwem prośby prezydenta Egiptu Abdel Fattaha Sisiego. Rzecznik uznał, że jest to groźny krok, który jedynie wzmocni państwo islamskie. Podkreślił także, że Bractwo Muzułmańskie poddaje się idei demokracji i prawu, a ponadto zawsze stroniło od przemocy. Polityk podkreślił również, że decyzja Trumpa wzmocni antyislamizm na Zachodzie i na całym świecie i zada poważny cios żądaniom demokratycznej zmiany na Bliskim Wschodzie, a także odetnie drogę do udziału w życiu politycznym elementom demokratycznym. Według New York Times wpisanie Bractwa Muzułmańskiego na listę organizacji terrorystycznych wiązałoby się z nałożeniem sankcji i ograniczeń w podróżowaniu w działaniu i w kooperacji firm związanych z Bractwem Muzułmańskim bądź wspierającym Bractwo Muzułmańskie. Kolejny artykuł, oddziały Haftara zbliżają się do Trypolisu. Oddziały wierne marszałkowi Polnemu pojmały również 2 obywateli Turcji podejrzanych o szpiegostwo. Teraz przeniesiemy się na moment do Francji, gdzie Macron wzywa Bahrajn do poszanowania i ochrony praw obywatelskich i dialogu obywatelskiego. Macron przyjął w Pałacu Elizejskim króla Hamada bin Isa al-Khalifa, władcę Bahrajnu. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu podkreślono, że ochrona praw obywatelskich jest podstawą dla zachowania stabilności w Bahrajnie. Napominanie francuskiego prezydenta w stosunku do króla Hamada zostało poniekąd wyegzekwowane przez organizację Human Rights Watch, która podniosła alarm wokół, jak sama to określiła, niemal totalitarnego ograniczenia wolności poprzez rozwiązanie partii opozycyjnych i zdelegalizowanie ich istnienia, a także zamknięcie opozycyjnych mediów w Bahrajnie. Przenosimy się jeszcze do agencji informacyjnej ANF News. Przypomnę, że to agencja kurdyjska z siedzibą w Amsterdamie, która pisze artykuł pod tytułem Australijska policja informuje, że ładunki wybuchowe ISIS podłożone w emirackim samolocie pochodzą z Turcji. Australijski sąd skazał 51-letniego Khalida Hayata za podłożenie bomby w młynku do mięsa transportowanym na pokładzie samolotu pasażerskiego EY451 emirackich linii lotniczych udającego się z Sydney do Abu Dhabi. Do zdarzenia doszło w 2017 roku. Australijska policja poinformowała, że ładunki wybuchowe pochodzą z Turcji. Zadecydowano o nałożeniu na zamachowca kary dożywocia dnia 16 lipca bieżącego roku. Jeszcze na moment powiemy słowo na temat wycieku ropy albo prawdopodobnego wycieku ropy pod Jeddah. To jest miasto portowe w Arabii Saudyjskiej w prowincji Mekka nad Morzem Czerwonym. Główny ośrodek przemysłu, handlu i kultury w kraju, a także ważny punkt tranzytowy dla pielgrzymów zmierzających do Mekki. Wyciek ropy z tankowca jest jeszcze niepotwierdzony. Tankowiec Happiness 1 we wtorek wysyłał informacje o zatrzymaniu się pracy silników, o utracie kontroli nad statkiem. Na pokładzie znajduje się ponad 1 000 000 baryłek ropy oraz 26-osobowa załoga złożona z 24 Irańczyków i 2 Bangladejczyków. Przypomnę, że Happiness 1 jest tankowcem irańskim i do zdarzenia doszło 70 km na morzu od Dżeddy. Na razie czekamy na rozwój sytuacji. Pytanie jest, czy rzeczywiście doszło do tego wycieku, jeśli tak, czy on był spowodowany umyślnie, czy też był to przypadek, ale to się jeszcze okaże. I teraz dziękuję Państwu za wysłuchanie przeglądu prasy arabskiej. Polecam się na za tydzień.
Panie i panowie, to nasz Częstochowy oczywiście, spod nieba Londynu. Wiesław Fałkowski i Remi Juśkiewicz, panie i panowie, song dla pana L. Dzisiaj drugi dzień maja, święto flagi i święto Polonii, a za chwilę już Łukasz Jankowski i jego niezwykły gość, marszałek Marek Jurek. Radio Wnet, poranek Wnet.
Wywiad Wnet. Jako się rzekło, 14 minut po godzinie 8 w studio jest Marek Jurek, były marszałek Sejmu, pierwszy prezes Prawicy Rzeczpospolitej, założyciel Prawicy Rzeczpospolitej, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od święta, dzień flagi, dzień Polonii. Polskie państwo nareszcie dobrze współpracuje z Polonią, czy tutaj jeszcze dałoby się co nieco poprawić?
Nie, to jest jedna ze spraw, która jest bardzo przyszłościowa, bo pamiętajmy, że fakt, że żyjemy dzisiaj w Europie otwartych granic i co więcej, gdzie zasadą w Unii Europejskiej jest wolny przepływ osób, powoduje, że Polacy z formalnego punktu widzenia wszędzie są u siebie, ale państwa polskie wszędzie powinno gwarantować im ich prawa i takie rzeczy jak na przykład współpraca Ministerstw Polityki Społecznej, wysyłanie urzędników łącznikowych do monitorowania praw Polaków, udzielanie przez pomocy konsularnej nie tylko w sprawach nadzwyczajnych, ale w sprawach dotyczących wszystkich praw, sprawy rodzinne, takie jak, no nie wiem, poza granicami Unii w Norwegii, Barnevernet, to jest coś strasznego, no po prostu zagrożenie dla praw rodziny, ale dobrze, jeżeli gdzie indziej jest inaczej, pomoc szkolna.
I dla działań służb dyplomatycznych, o czym się konsul Kowalski przekonał na własnej skórze, że ta praca w Norwegii konsularna bywa trudna.
Tak, ale wracając do sytuacji bardziej lepszych i bardziej normalnych, na przykład pomoc szkolna, I krótko mówiąc, wspieranie w prawach podstawowych Polaków wszędzie, gdziekolwiek są, również angażowanie instytucji europejskich, wymiaru europejskiego w to, żeby no po prostu ich wspierać, no to jest rzecz bardzo ważna. To, że w ostatnim roku na przykład udało się uzyskać wyraźną dezaprobatę, wyraźne potępienie Parlamentu Europejskiego dla działalności niemieckich Jugendamtów, które utrudniają rodzicom kontakty z dziećmi w języku polskim. No sytuacja skandaliczna, powiedziałem, naprawdę, no polski nie jest językiem anglokinów. Polski jest językiem jednego z największych sąsiadów Niemiec, językiem noblistów i tak dalej. Twierdzenie, że nie można znaleźć tłumacza, który będzie asystował przy rozmowie rodzica z dzieckiem. Zresztą pytanie w ogóle, jak daleko powinien iść ten nadzór, nawet w wypadku rozbitych rodzin, no to jest sytuacja niedopuszczalna. Także ja uważam, że wszędzie w sytuacjach na dobre i na złe, w trudnościach i w rozwoju, państwo polskie powinno towarzyszyć Polakom, zarówno tym osobom, które utrzymują związki z kulturą polską, tym, które je sformalizowały przez Kartę Polaka i przede wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, ale wszystkim.
No i tym, którzy wyjechali z Polski, wyjechało w ostatnich 15 latach ponad 2,5 miliona Polaków, większość z nich niestety pewnie na stałe. To jest też ten element bilansu 15 lat we wspólnocie europejskiej.
Tak, no niestety to jest ta druga mniej widoczna strona kryzysu demograficznego, ten ogromny wyjazd młodzieży, szczególnie z prowincji, z mniejszych miast. No to jest coś, z czego musimy być świadomi, co trzeba powstrzymać, jeżeli się da odwrócić, ale nawet tam, gdzie ludzie zdecydowali się pozostać poza krajem, to trzeba z nimi utrzymać związki. Przecież Polonia amerykańska to są ludzie, którzy zdecydowali się być częścią innego narodu, ale zachowując swoje silne kulturowe związki z Polską, czy jak mówią Irlandczycy, ze starym krajem. No i doskonale, to jest nasza ogromna siła.
Zdezintegrowana przynajmniej
w bardzo wielu narodach ta diaspora poza krajem to są tylko ludzie zachowujący jakąś pamięć kultury. W Polsce zawsze, może podobnie jedynie w Irlandii, to zawsze były silne związki polityczne, solidarność z politycznym losem Polski. Więc mówię, to jest nasz wielki atut i trzeba to utrzymać.
Wczoraj, 1 maja, mieliśmy szereg wystąpień, które podsumowywały te 15 lat w wspólnocie. Trzy marsze, jeden marsz pierwszomajowy, w zasadzie komunistyczny, tak go trzeba nazwać. Z drugiej strony marsz narodowców, marsz suwerenności, gdzieś tam pośrodku rząd i Prawo i Sprawiedliwość ze szczytem 10 premierów, na które wydarzenie pan marszałek by się wybrał?
Spotkanie premierów nikt mnie nie zapraszał. To jest klub bardzo zamknięty i zastrzeżony. Jeżeli chodzi o marsze te komunistyczne, czy zawierające symbolikę komunistyczną, no od wielu lat te sprawy monitorujemy. Tutaj nasz kolega Piotr Strzembosz wielokrotnie zgłaszał zawiadomienia do prokuratury w tych sprawach, jeżeli pojawiały się jakieś symbole komunistyczne. Bo nie chodzi o przekonania, czy ktoś ma przekonania lewicowe i tak dalej, ale są jednak pewne bariery. Jest symbolika, są deklaracje, no, które są wyraźnie poza tym, co w życiu publicznym dopuszczalne.
Konstytucja sobie, tutaj musimy być bardzo sobie, bo istnieje cały czas Komunistyczna Partia Polski, ze sobą komunistyczna w nazwie i nikt nie może jej zdelegalizować przez lata.
Międzynarodówka, sierp i młot, czy mówiąc metaforycznie bolszewicka swastyka, to są rzeczy ciągle niestety tolerowane, traktowane z jakimś przymrużeniem oka, tak jakby nie chodziło o nieprawdopodobną makabrę historii. To musi być zdecydowanie potępione. No jeżeli chodzi o ten marsz suwerenności, no maszerować każdy może, ale suwerenność polega przede wszystkim na tym, że suwerenne uprawnienia państwa się wykonuje, a nie tylko, że się maszeruje. Dzisiaj, żeby bronić suwerenność, musimy na forum europejskim, międzynarodowym, bronić podmiotowości naszej armii przeciwko projektom armii europejskiej. Musimy bronić waluty narodowej. To nie tylko przez deklarację, że ona jest, ale przez współpracę państw, które ją zachowują, przeciw naciskom na unifikację waluty w Europie.
Ale musimy... to jest ciekawe, bo to, że marszałek Marek Jurek nie wybiera się na marsz, na pochód pierwszomajowy komunistów, to nie dziwota, ale że nie pójdzie w marszu suwerenności razem z Konfederacją, ja mówię tylko... to już jest trochę bardziej interesujące.
Panie redaktorze, ja mówię o tym, że suwerenność nie polega na marszach, tylko trzeba powiedzieć właściwie czego... w jaki sposób Polska w sposób suwerenny ma bronić dobra polskiego naszego narodu i naszej przyszłości, bo jedynie powtarzanie w kółko suwerenność może być równie puste, jak przez euromaniaków powtarzanie w kółko Europa. Suwerenność się wykonuje. Dzisiaj musimy umocnić naszą walutę narodową również we współpracy z państwami w Europie, które ją zachowują. Musimy się przeciwstawić projektom armii europejskiej. Musimy prowadzić suwerenną politykę na rzecz zasad cywilizacji chrześcijańskiej, na rzecz też, praw rodziny w Europie.
To wszystko też mówią politycy, liderzy Konfederacji.
Znaczy, ja nie wiem, mówili wczoraj, czy...
Mówili nie dla euro,
nie. No nie, a pan mówi nie.
Czy mówi, nie. Takie były ale hasła, ja, nie dla ja wspólnej mówię, waluty w Polsce, ja nie dla raz, armii europejskiej, a oni nie a mają możliwości kształtowania polityki. No są
nie,
opozycji.
Mają. No, ja, panie redaktorze, ja pracowałem przez 5 lat w parlamencie europejskim w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie szukałem sposobów, żeby wpłynąć na konkretne decyzje. No mówię na przykład w dziedzinie geopolitycznej, pokazując konkretne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, o których Europa milczy. Takie na przykład jak rosyjska doktryna wojskowa o prawie do użycia broni nuklearnej w sposób niesprowokowany przeciwko państwu, które jej nie użyło, przeciwko siłom konwencjonalnym. W sytuacji, w której wiemy, że w relacjach z Białorusią Unia Europejska zajmuje się wyłącznie demokracją w czasie tego kryzysu energetycznego. Ostatnio doprowadziłem do wprowadzenia umocnienia niepodległości Białorusi, bo o demokracji się w kółko mówi, do stanowiska Parlamentu Europejskiego, nie mówiąc o prawach rodziny czy prawie do życia. Nawet jeżeli jesteśmy w mniejszości, w opozycji, to możemy zawsze zrobić coś konkretnego i tego wymiaru programowego ja w Konfederacji nie widzę.
Ale to jest tak, że Konfederacja jedno mówi, głośno krzyczy na ulicach, kiedy przechodzi do realnej pracy w Europarlamencie, bo przecież ma swoją reprezentację w tej instytucji, to już tej realnej pracy nie ma? Panie taki wniosek można postawić?
Ja mogę powiedzieć, jak należy pracować, żeby pracować realnie, na przykład w sferze najtrudniejszej. Prawo do życia, bo wiem, jakie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego. Ja uważałem, że jeżeli adwokaci Mary Wagner, najbardziej prześladowanej obrończyni życia w świecie zachodnim, proszą o to, żeby jej pomóc, to zorganizowałem dużą koalicję obejmującą posłów od prawicowych niezrzeszonych po Europejską Partię Ludową, czyli tę największą partię w parlamencie, dużą koalicję, żeby zgłosić ją oficjalnie do Nagrody Sacharowa i adwokatom dać argument, że to jest osoba, która w Parlamencie Europejskim była oficjalnym kandydatem i jej sprzeciw wobec kontrkultury śmierci, za które jest karana często więzieniem i tak dalej w Kanadzie, ma oficjalne uznanie w Europie. I to można zrobić, tylko wtedy trzeba rozmawiać z ludźmi, natomiast bez przerwy rzucanie haseł nie. Na ogół, jeżeli nie są uzupełnione tym, za czym jesteśmy, jeżeli nie są uzupełnione szukaniem sojuszy, wytrwałą, cierpliwą polityką, no, bywają jałowe.
Ale zupełnie. To ja ściągnę jednak te słowa do nazwiska, że Janusz Korwin-Mikke tak się zachowuje, że nie, głośno no krzyczy, już, nie, ale nie ma realnej pracy
za tym. Jeżeli chodzi o pana prezesa, to już jest w ogóle, to już jest inny rejestr zupełnie. No ja nie wiem, czy deklaracje na temat tego, że kobiety mają gorszą pozycję na rynku, ponieważ mają gorsze IQ, no to wie pan, nie wiem, czy to służy Polsce i tego, no rozmawialiśmy o tym. Ja uważam, że wie pan, tego typu rzeczy, szokowanie opinii publicznej jakimiś ekstrawaganckimi, ale często obraźliwymi poglądami naprawdę nie służy załatwieniu czegokolwiek. Są państwa w Europie, panie redaktorze, ale pan pozwoli. Są państwa w Europie, bo mamy państwa, które konwencji stambulskiej, konwencji genderowej sprzeciwiają się ze względu na prawa rodziny, to jest 6 państw Europy Środkowej, ale są państwa o zupełnie innym nastawieniu, takie jak Wielka Brytania czy Irlandia, które odrzucają ją ze względów rynkowych, ze względu na to, że ta propozycja ścisłego z centymetrem pilnowania, ile jest kobiet, ilu mężczyzn w zarządach, w radach nadzorczych i tak dalej, po prostu groźna dla rynku. Ale nawet w tych krajach tego typu język, tego typu argumentacja raczej odstrasza od tych poglądów i praktycznie prowadzi do izolacji naszego stanowiska niż pomaga, więc ja uważam, że potrzebne, że powtórzę jeszcze raz, suwerenność to używanie suwerennych kompetencji Rzeczypospolitej do promocji dobra wspólnego narodu, które się nie dzieje automatycznie, które wymaga zawsze polityki, bo zarówno naród, jak i wspólnota cywilizacyjna, jak cywilizacja chrześcijańska zawsze potrzebuje swojej polityki. My nie żyjemy w niebie, żeby chronić konkretne dobra i interesy. Trzeba prowadzić politykę. Do tego trzeba mieć zdolność, trzeba szukać sojuszników, budować szerokie poparcie, a nie jedynie osiągnąć jakiś efekt marszowy czy sondażowy.
Panie prezesie, od poniedziałku od wystąpienia prezesa Kaczyńskiego w Warszawie bardzo silnie w tej kampanii pojawił się taki element światopoglądowy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, my jesteśmy tamą przeciwko zmianom kulturowym, które idą z zachodu, które już tam wykonały wielkie spustoszenie i zaczynają szkodzić w Polsce. W podobnym duchu wypowiadał się w orędziu premier Mateusz Morawiecki. Ten element obrony naszej kultury, naszej cywilizacji silnie się pojawił w kampanii. To pana cieszy?
W wydaniu władz ma on charakter czysto retoryczny, ponieważ wszystkie apele, które czy Prawica Rzeczypospolitej, czy w ogóle opinia katolicka, apele konkretne kierowały do władz, nie spotykały się z podjęciem, bo nie chodzi, jeszcze raz powtórzę, to jest tak jak z tą Konfederacją w wypadku PiSu. No, dobra wspólnego nie broni się ani przez rzucanie haseł, ani wyłącznie przez urządzanie marszy, bo jedno i drugie może być użyteczne, jeżeli za tym idzie konkretna polityka. My apelowaliśmy do władz i apelujemy o odrzucenie konwencji stambulskiej, odrzucenie genderowej konwencji stambulskiej. Nie rozumiem, dlaczego rząd stoi tam, gdzie rząd premier Kopacz, dlaczego kontynuuje jego politykę. To jest bardzo prosty akt. Przedstawiliśmy rządowi projekt pozytywny, który pokazuje, że rodziny chcemy bronić we wszystkich wymiarach, od praw rodzicielskich rodziców przez jej status społeczny, również do obrony pokoju domowego. To jest Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Jej naturalnym adresatem jest te 6 państw Europy Środkowej, które konwencji stambulskiej nie przyjęły. Niektóre bardzo mocne, jak Bułgaria, które stwierdziły, że ona jest nie do pogodzenia z konstytucją, ale również te państwa takie jak Chorwacja, idąc dalej, gdzie jest bardzo silny ruch na rzecz wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Wreszcie jej naturalnym podmiotem jest Polska, która powinna wypowiedzieć konwencję stambulską. Nie ma żadnej odpowiedzi, no są tylko hasła.
Czy jest odpowiedź?
To, ja powiem jeszcze, powiem panie redaktorze, naprawdę, wymachiwanie kartą LGBT pana Trzaskowskiego jako legitymacją praw rodziny, że ktoś jest przeciwko temu, to za mało, bo tej działalności wywrotowej, jakim jest atak na nasze szkoły, trzeba przeciwstawić solidne fundamenty prawne, które będą trwały niezależnie od tego, jak się władza będzie zmieniać. I dlatego żądamy Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, dlatego domagamy się wypowiedzenia konwencji stambulskiej. To niezwłocznie. Dlatego, że już w okresie tych ostatnich paru lat, kiedy ta koniunktura bez przerwy trwała, kilka państw Europy Środkowej, ja tu wymieniłem Chorwację, zostało nakłonionych, żeby je przyjąć. No wyobraźmy sobie, gdyby na przykład na wschodzie mielibyśmy do czynienia z agresją militarną, czy byśmy uważali, że to Polski nie dotyczy, a czy agresja Sorosza, ideologii gender w stosunku do kolejnych państw, które są zmuszane, żeby ją przyjmować, czy nas nie dotyczy, czy naprawdę chodzi o to, żeby jeszcze poczekać 2-3 lata i na końcu powiedzieć, że jesteśmy ostatnim bastionem, wprawdzie przyjęliśmy tą konwencję, ale mówimy, że nam się to nie podoba. To jest tak naprawdę niepoważne traktowanie opinii publicznej. My jesteśmy My zawsze będziemy od rządu Rzeczypospolitej domagać się działań na rzecz dobra wspólnego i wyrażać uznanie, jeżeli on je podejmie. Ale na razie ciągle musimy czekać na podjęcie tych działań i ostrzegamy. Naprawdę nie ma czasu, bo czas ucieka. Już wiele czasu tego straciliśmy i dlatego te działania, zarówno prezentacje Konwencji Praw Rodziny, jak i wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej, to są działania niecierpiące zwłoki, tego oczekujemy od rządu.
To jeszcze na koniec temat euro. Złożył pan za pośrednictwem marszałka Tyszki projekt uchwały, którą Sejm ma podjąć, że nigdy nie będzie zamierzał zmieniać konstytucji w kierunku przyjęcia wspólnej waluty. Jest jakiś oddźwięk, jakaś odpowiedź strony rządzącej?
No przede wszystkim jest bardzo ważna odpowiedź Pawła Kukiza dla prezesa Kaczyńskiego, że owszem, że posłowie ruchu Kukiz mogą zagłosować za deklaracją o tym, że nie wchodzi w grę przyjęcie euro w najbliższych latach, pod warunkiem, że klub PiS zagłosuje za uchwałą, że artykuł 227 Konstytucji gwarantujący istnienie waluty narodowej, Banku Narodowego, Narodowej Polityki Pieniężnej, gwarantowanej przez Radę, że to wszystko jest nienaruszalne, bo oczywiście przecież nie ma złudzeń, panie redaktorze, że ta uchwała Sejmu zostanie przyjęta jednomyślnie, ale chodzi o to, żeby każda partia powiedziała jasno, jakie stanowisko w sprawie waluty narodowej zajmuje. Dlatego, że wystarczy 154 posłów, czyli wystarczy silna opozycja, żeby żadna władza nie miała prawa złotego zlikwidować, bo to jest instytucja konstytucyjna. Ona nie należy do chwilowej większości, nie należy do rządu, ale należy do całego narodu. I tylko szeroka zgoda społeczeństwa, i tutaj konstytucja nam to gwarantuje, większość 2/3 głosów mogłaby w jakikolwiek sposób to wzruszyć. I oczekujemy tej jasnej deklaracji. A druga rzecz to jest oparcie naszej polityki zagranicznej i polityki europejskiej na porządku konstytucyjnym. Jeżeli 227 artykuł Konstytucji mówi, że my mamy walutę narodową, że mamy narodową politykę pieniężną, to żaden rząd nie może mówić, my zlikwidujemy złote.
Albo przyjmiemy euro zmiana w jakiejś
perspektywie, dlatego że mówię, no tak, tego typu deklaracje. Rząd nie może składać deklaracji sprzecznych z konstytucją. No na razie jeszcze nikt konstytucji nie zmienił. Być może w tej sprawie jest zgoda między PiS i PO na temat różnica terminu, a zgoda, że trzeba konstytucję zmienić, ale dopóki ona nie została zmieniona, żadnych takich deklaracji o likwidacji złotego nie wolno składać ani na forum narodowym, przy czym tutaj to akurat, no mówię, to są tylko hasła, dzielenie opinii, ale przede wszystkim na forum międzynarodowym. I co więcej, to ma o tyle istotne znaczenie, że Polska powinna być animatorem wspólnego stanowiska państw, które zachowują walutę narodową, takich jak Dania, Szwecja, jak Węgry, jak Czechy. Powinniśmy mówić wspólnie w Europie, że Europa to nie jest strefa euro. W Unii Europejskiej jest Unia Walutowa, ale
to jest tylko podgrupa.
Ale są również, ale jest to duża podgrupa, ale są również państwa, które chcą zachować walutę narodową. I zgodnie zresztą z tym dobrą tezą wczorajszej deklaracji warszawskiej o rzeczywistej jedności europejskiej, prawdziwa jedność polega na tym, że państwa, które są w Unii Walutowej, szanują państwa Unii Europejskiej, które zachowują walutę narodową, ale po to, żeby uzyskać ten szacunek, żeby nakłonić do respektowania naszego stanowiska, potrzebujemy współpracy. I trzeba powiedzieć jasno, Polska nie chce z niej likwidować. My nie mamy złotego tymczasowo, tylko to jest nasza trwała instytucja.
Powiedział Marek Jurek, były marszałek Sejmu. A teraz lider listy Kukiz15 do Europarlamentu w województwie wielkopolskim. Dziękuję bardzo. Rozmowy. Mamy godzinę 8:34. No i trzeba oddać głos do Dublina, bo tam już Tomasz Wybranowski i jego goście będą o święcie Polonii i o Polonii rozmawiać, więc to koniec warszawskiego studia, ale przed nami Dublin.